Rozdział 9. Rola rodziny i przyjaciół w kształtowaniu nawyków. W 1965 roku pewien Węgier, Laszlo Polgár, napisał cykl dziwnych listów do kobiety o imieniu Klara. Laszlo gorąco wierzył w ciężką pracę. Tak naprawdę wierzył tylko w nią. Całkowicie odrzucał bowiem koncepcję wrodzonych talentów. Twierdził, że dzięki celowym ćwiczeniom i rozwijaniu dobrych nawyków dziecko może zostać geniuszem w dowolnej dziedzinie. Jego mantra brzmiała: człowiek nie rodzi się geniuszem, lecz staje się nim dzięki nauce i praktyce. Laszlo do tego stopnia wierzył w tę ideę, że chciał ją wypróbować na własnych dzieciach i pisał do Klary listy, bo potrzebował żony, która byłaby skłonna mu w tym pomóc. Klara była ukraińską nauczycielką i także twierdziła, choć nie tak obsesyjnie jak Laszlo, że dzięki odpowiednim wskazówkom każdy może rozwinąć swoje umiejętności. Laszlo uznał, że właściwym polem do eksperymentów będą szachy i nakreślił plan wychowania dzieci na szachowych arcymistrzów. Latorośle miały być uczone w domu, co w owych czasach było na Węgrzech rzadkością. Dom powinien być pełen książek o szachach i zdjęć słynnych szachistów. Dzieci miały nieustannie grać przeciwko sobie i brać udział w najlepszych dostępnych turniejach. Rodzina powinna skrupulatnie prowadzić archiwum przebiegu wszystkich turniejów każdego z rywali, z którymi rywalizowały ich dzieci. Życie potomków miało być poświęcone szachom. Laszlowi udało się przekonać do siebie Klarę i po kilku latach państwo Polgarowie dochowali się 3 córek: Zuzy, Sofii i Judith. Zuza, najstarsza z nich, zaczęła grać w szachy w wieku 4 lat. Już po 6 miesiącach pokonywała dorosłych. Sofia, średnia z sióstr, radziła sobie jeszcze lepiej. Jako 14-latka została światowej klasy czempionką, a kilka lat później arcymistrzynią. Ale najlepsza okazała się najmłodsza z dziewcząt, Judith. W wieku 5 lat potrafiła pokonywać ojca, a w 12 roku życia została najmłodszą w historii zawodniczką na liście 100 najlepszych szachistów na świecie. W rekordowo młodym wieku 15 lat i 4 miesięcy zdobyła tytuł arcymistrzowski i tym samym poprawiła wynik swego poprzednika, Bobiego Fischera. Przez 26 lat nieprzerwanie zajmowała pierwsze miejsce na liście najwyżej notowanych szachistek na świecie. Dzieciństwo sióstr Polgár było, delikatnie mówiąc, nietypowe. Ale jeśli je zapytać, odpowiadały, że ich styl życia był atrakcyjny, a nawet przyjemny. W wywiadach siostry przedstawiają dzieciństwo jako radosny, a nie uciążliwy etap życia. Uwielbiały grać w szachy, nigdy nie miały dość. Któregoś razu Laszlo ponoć znalazł Sofię grającą w szachy w łazience w środku nocy. Próbując zachęcić ją, by położyła się spać, powiedział: Sofio, daj już spokój tym figurom. Ale tato, one nie zostawią mnie w spokoju, odparła dziewczynka. Siostry Polgár dorastały w kulturze, która stawiała szachy ponad wszystko. Były chwalone za grę i nagradzane za nią. W ich świecie obsesja na punkcie szachów była czymś normalnym. I jak się zaraz przekonasz, dowolne nawyki uznawane w twojej kulturze za normalne są dla ciebie jednymi z najbardziej atrakcyjnych zachowań. Uwodzicielski zew norm społecznych. Człowiek jest zwierzęciem stadnym. Chcemy pasować do innych, budować więzi, zasługiwać na szacunek i aprobatę. Takie inklinacje były podstawą przetrwania. Przez większą część dziejów ludzkości nasi przodkowie żyli w plemionach. Separacja od plemienia, albo co gorsza banicja, były wyrokiem śmierci. Mawiano nawet: samotny wilk ginie, ale stado przeżywa. Tymczasem ci, którzy współpracowali i nawiązywali relacje z innymi, mogli liczyć na większe bezpieczeństwo, okazję do znalezienia partnera i dostęp do zasobów. Jak zauważył Karol Darwin, w długiej historii ludzkości przeżywali ci, którzy nauczyli się współpracować i improwizować. W wyniku tego jednym z najgłębiej zakorzenionych ludzkich pragnień jest potrzeba przynależności. I ta pradawna skłonność wywiera bardzo silny wpływ na nasze współczesne zachowanie. Najwcześniejszych nawyków nie wybieramy sami, lecz je naśladujemy. Postępujemy według wytycznych przekazywanych przez przyjaciół i rodzinę, kościół albo szkołę, lokalną społeczność lub szerzej pojęte społeczeństwo. Każda z tych kultur i grup ma pewien zbiór oczekiwań i norm. Kiedy i czy zawierać związek małżeński, ile mieć dzieci, które święta obchodzić, ile pieniędzy wydać na imprezę urodzinową dziecka. Pod wieloma względami normy społeczne są niewidocznymi regułami codziennie kierującymi naszym zachowaniem. Zawsze mamy je na uwadze, nawet jeśli w danej chwili o nich nie myślimy. Często przestrzegamy nawyków danej kultury bez namysłu, bezrefleksyjnie, a niejednokrotnie zupełnie bezwiednie. Francuski filozof Michel de Montaigne napisał: obyczaj i powszechne prawidła biorą nad nami górę. W większości przypadków dostosowanie się do grupy nie jest uciążliwe. Każdemu zależy na przynależności. Jeśli dorastasz w rodzinie, która nagradza za umiejętności szachowe, granie w szachy będzie się wydawało bardzo atrakcyjną czynnością. Jeżeli pracujesz w biurze, w którym wszyscy chodzą w drogich garniturach, będziesz skłonny wykosztować się na podobny ubiór. Jeśli twoi przyjaciele śmieją się ze specyficznego dla waszej grupy dowcipu albo posługują jakimś nowym hasłem, ty także będziesz chciał to robić, aby im pokazać, że łapiesz. Zachowania pomagające nam się dopasować są atrakcyjne. W szczególności naśladujemy zachowania trzech grup: bliskich, licznych i wpływowych. Każda z grup stanowi okazję do wykorzystania drugiego prawa zmiany zachowania i uatrakcyjnienia naszych nawyków. Naśladowanie bliskich. Bezpośrednie otoczenie ma bardzo silny wpływ na nasze zachowanie. Sprawdza się to w przypadku środowiska fizycznego, o czym była mowa w rozdziale 6, ale jest też prawdziwe dla kręgów społecznych. Podchwytujemy nawyki od otaczających nas ludzi. Kopiujemy metody rozwiązywania sporów przez rodziców, sposoby flirtowania rówieśników, techniki osiągania określonych efektów stosowane przez współpracowników. Kiedy któryś z przyjaciół pali trawkę, ty też próbujesz. Jeśli żona ma zwyczaj dwukrotnego sprawdzania przed snem, czy drzwi są na pewno zamknięte, ty także go przejmiesz. Często łapię się na tym, że nieświadomie naśladuję cudze zachowania. W trakcie rozmowy odruchowo przyjmuję postawę interlokutora. Kiedy byłem na studiach, zacząłem mówić podobnie jak moi współlokatorzy. Podczas podróży do innych krajów podświadomie imituję miejscowy akcent, choć upominam siebie, by tego nie robić. Zasadniczo im bliżej z kimś jesteśmy, tym większe prawdopodobieństwo naśladowania niektórych nawyków tej osoby. W pewnym przełomowym, trwającym 32 lata badaniu, które objęło grupę 12 tysięcy osób, wykazano, że ryzyko otyłości u danej osoby wzrasta o 57%, jeśli ta osoba ma otyłego przyjaciela. Działa to także w drugą stronę. W innym badaniu okazało się, iż jeśli jedna z osób w związku schudła, to w 1/3 przypadków partner także zgubił zbędne kilogramy. Przyjaciele i rodzina wywierają niewidzialną presję, która skłania nas do naśladowania ich zachowań. Oczywiście skutki koleżeńskiej presji są niekorzystne tylko wtedy, gdy znajdujesz się pod złym wpływem. Kiedy astronauta Mike Massimo studiował na MIT, jednym z wybranych przez niego kursów były zajęcia z robotyki. Spośród 10 słuchaczy tego kursu, 4 zostało astronautami. Jeśli twoim celem był kosmos, to pod względem kultury panującej w tej grupie po prostu nie mogłeś trafić lepiej. Na tej samej zasadzie w jednym z badań pokazano, że im wyższy jest współczynnik inteligencji twojego najlepszego przyjaciela w wieku 11 lub 12 lat, tym wyższe będzie twoje IQ po ukończeniu 15 roku życia, nawet z uwzględnieniem poprawki na naturalny poziom intelektu. Nasiąkamy cechami i nawykami bliskich ludzi. Jedna z najskuteczniejszych metod nabywania lepszych nawyków polega na dołączeniu do kultury, w której twoje pożądane zachowanie jest czymś normalnym. Nowe nawyki wydają się proste, jeśli widzisz ludzi, którzy codziennie postępują zgodnie z nimi. Jeżeli otaczają cię wysportowane osoby, to chętniej rozważysz rozpoczęcie regularnych treningów. Jeśli przebywasz wśród miłośników jazzu, łatwiej uznasz, że codzienne słuchanie jazzu jest czymś normalnym. Krąg kulturowy, w jakim się obracasz, narzuca pewne oczekiwania co do tak zwanej normalności. Otocz się ludźmi mającymi nawyki, które sam chcesz wykształcić. Będziecie się rozwijać razem. Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić nawyki, możesz pójść z tą strategią o krok dalej. Dołącz do kultury, w której twoje pożądane zachowanie jest zachowaniem normalnym oraz miej już z tą grupą coś wspólnego. Steve Camp, pewien nowojorski przedsiębiorca, prowadzi firmę o nazwie Nerd Fitness, która pomaga głupkom, odmieńcom i dziwakom chudnąć, nabierać siły oraz kondycji. Wśród jego klientów są miłośnicy gier wideo, fanatycy filmów i zwykli zjadacze chleba, marzący o tym, by nabrać formy. Wielu ludzi, którzy po raz pierwszy odwiedzają siłownię albo próbują zmienić jadłospis, czuje się dziwnie. Jeśli jednak jesteś już w jakimś sensie podobny do innych członków grupy, powiedzmy, że równym uwielbieniem darzycie Gwiezdne Wojny, to zmiana może być bardziej kusząca, bo sprawia wrażenie, że jest to coś, co robią ludzie podobni do ciebie. Nic nie podtrzymuje motywacji lepiej niż przynależność do plemienia. Przekształca ona misję osobistą we wspólny cel. Wcześniej byłeś osamotniony. Twoja tożsamość stanowiła coś odrębnego. Jesteś czytelnikiem, jesteś muzykiem, jesteś sportowcem. Ale kiedy dołączysz do klubu czytelniczego, zespołu muzycznego albo drużyny kolarskiej, twoja tożsamość splata się z tożsamościami otaczających cię ludzi. Rozwój i zmiana przestają być indywidualnymi dążeniami. Jesteśmy czytelnikami, jesteśmy muzykami, jesteśmy kolarzami. Wspólnota tożsamości zaczyna umacniać tożsamość indywidualną. Właśnie dlatego pozostanie w grupie po osiągnięciu jakiegoś celu jest niezwykle istotne dla podtrzymania nawyków. Przyjaźń i społeczność zaszczepiają nowe poczucie tożsamości i pomagają w utrzymaniu zachowań przez długi czas. Naśladowanie licznych. W latach 50. ubiegłego wieku psycholog Solomon Asch przeprowadził cykl badań, o których dziś uczą się co roku tysiące studentów. Na początku każdego eksperymentu badany wchodził do pokoju z grupą nieznanych sobie ludzi. Nie zdawał sobie sprawy, że pozostali uczestnicy byli zatrudnionymi przez badacza aktorami, którzy mieli odpowiadać na pewne pytania ściśle według scenariusza. Grupie najpierw pokazywano jedną kartkę z narysowaną na niej kreską, a potem drugą kartkę z sekwencją kresek. Poszczególne osoby były proszone o wskazanie na drugiej kartce kreski o długości podobnej do długości kreski na pierwszej kartce. Było to bardzo proste zadanie. Eksperyment zawsze zaczynał się tak samo. Najpierw przeprowadzano kilka prostych prób, w których wszyscy zgadzali się co do tego, która linia ma właściwą długość. Po kilku rundach uczestnikom pokazywano test równie oczywisty jak poprzednie, z tym, że znajdujący się w pomieszczeniu aktorzy celowo podawali nieprawidłową odpowiedź. Na przykład po zaprezentowaniu kart udzielali odpowiedzi A. Wszyscy zgadzali się, że linie są tej samej długości, choć różniły się one w oczywisty sposób. Nieświadomy podstępu badany najpierw był zaskoczony. Robił ze zdziwienia wielkie oczy. Śmiał się nerwowo pod nosem. Dwukrotnie sprawdzał reakcję innych uczestników. Jego poirytowanie nasilało się, gdy jedna osoba po drugiej udzielała tej samej nieprawidłowej odpowiedzi. Po krótkim czasie badani przestawali wierzyć własnym oczom. Ostatecznie także udzielali odpowiedzi, którą w głębi duszy uważali za błędną. Asch przeprowadził ten eksperyment wielokrotnie i na wiele różnych sposobów. Odkrył, że wzrost liczby aktorów miał wpływ na uległość uczestników. Jeśli oprócz badanego w teście uczestniczył tylko jeden aktor, nie miało to wpływu na wybór. Badany zakładał, że trafił mu się jakiś głupek. Gdy w pokoju z badanym było dwóch aktorów, ich wpływ był podobnie niewielki. Ale gdy liczba aktorów rosła do 3, 4, aż do 8, badani częściej powątpiewali we własne sądy. Pod koniec eksperymentu blisko 75% badanych zgadzało się z odpowiedzią grupy, choć bezspornie była ona nieprawidłowa. Ilekroć nie mamy pewności, jak postąpić, szukamy wskazówek w grupie. Nieustannie przyglądamy się otoczeniu i zastanawiamy, co robią pozostali. Sprawdzamy opinie na Amazonie, Yelpie albo TripAdvisorze, bo chcemy naśladować najlepsze nawyki dotyczące kupowania, jedzenia i podróżowania. Zwykle jest to mądra strategia, dowodzą tego statystyki, ale może ona mieć pewną wadę. Normalne zachowania plemienia często dominują nad oczekiwanymi zachowaniami jednostki. W jednym z badań odkryto na przykład, że kiedy należący do jednej grupy szympans opanuje skuteczny sposób otwierania orzechów i przeniesie się go do innej grupy, posługującej się mniej efektywną metodą, będzie on unikał stosowania lepszego sposobu rozłupywania orzechów, by dopasować się do pozostałych szympansów. I u ludzi bywa podobnie. Istnieje ogromna wewnętrzna presja na dostosowanie się do norm grupowych. Nagroda w postaci akceptacji jest często ważniejsza niż satysfakcja z wygranej w sporze, udowodnienie swojej inteligencji czy dotarcie do prawdy. W większości przypadków wolimy mylić się wspólnie z grupą, niż mieć słuszność w pojedynkę. Umysł człowieka dobrze wie, jak dostosować się do innych. Chce się dopasować do innych. To nasz naturalny tryb postępowania. Da się go przezwyciężyć. Możesz celowo zignorować grupę albo przestać dbać o to, co sobie pomyślą inni. Wymaga to jednak pracy. Pójście pod prąd lokalnej kultury kosztuje więcej wysiłku. Jeśli zmiana nawyków oznacza sprzeciwienie się plemieniu, staje się nieatrakcyjna. Jeżeli zmiana nawyków oznacza dostosowanie się do plemienia, jest bardzo atrakcyjna. Naśladowanie wpływowych. W każdym zakątku świata ludziom zależy na władzy, prestiżu i statusie. Marzymy o medalach i odznakach na marynarkach. Chcemy być tytułowani prezesami albo mecenasami. Chcemy być doceniani, rozpoznawani, chwaleni. Wydaje się to próżnością, ale zasadniczo to mądry trend. Wiemy z historii, że osoba o większej władzy i wyższym statusie społecznym zawsze była zasobniejsza, mniej martwiła się o przetrwanie, a jej atrakcyjność jako partnera rosła. Przyciągają nas zachowania, dzięki którym zyskujemy szacunek, aprobatę, podziw i wyższy status społeczny. Chcemy być jedyną osobą na siłowni potrafiącą zrobić idealne podciągnięcie na drążku, muzykiem umiejącym zagrać najtrudniejszą sekwencję akordów albo rodzicem mającym najzdolniejsze dzieci, bo te aspekty wyróżniają nas z tłumu. Gdy się już dopasujemy, zaczynamy szukać sposobów na wyróżnienie się. Między innymi dlatego tak bardzo interesujemy się nawykami efektywnych osób. Staramy się naśladować zachowania ludzi sukcesu, bo sami tego sukcesu pragniemy. Wiele codziennych nawyków stanowi kalki zachowań naszych idoli. Naśladujemy strategie marketingowe najlepszych firm z branży, pieczemy według przepisu ulubionego cukiernika, zapożyczamy sposób snucia opowieści od ulubionego pisarza. Podpatrujemy styl komunikacji cenionego szefa, bierzemy za wzór ludzi, którym zazdrościmy. Ludzie o wysokim statusie społecznym cieszą się poważaniem, szacunkiem i są chwaleni przez innych. To zaś oznacza, że jeśli jakieś zachowanie pozwala nam zasłużyć na poważanie, szacunek i pochwały, uważamy je za atrakcyjne. Jesteśmy też skłonni do unikania zachowań obniżających nasz status społeczny. Strzyżemy żywopłoty i kosimy trawniki, bo nie chcemy być uważani przez sąsiadów za leni. Kiedy matka przyjeżdża z wizytą, robimy w domu porządki, bo nie chcemy, by nas skrytykowała. Nieustannie główkujemy, co inni o mnie myślą i adekwatnie do tego zmieniamy swoje zachowanie. Siostry Polgar, cudowne szachistki, o których wspominałem na początku tego rozdziału, są dowodem potężnego i trwałego wpływu norm społecznych na zachowanie. Ćwiczyły grę w szachy wiele godzin dziennie i przez kilkadziesiąt lat wkładały w to wiele wysiłku. Ale te nawyki i zachowania wydawały im się atrakcyjne, po części dlatego, że były cenione w ich kulturze. Począwszy od pochwał rodziców, a skończywszy na rozmaitych dowodach uznania, takich jak szachowe arcymistrzostwo, dziewczęta miały wiele powodów, by kontynuować swoje starania. Podsumowanie rozdziału. Kultura, w jakiej żyjemy, decyduje o atrakcyjności określonych zachowań. Dążymy do przejmowania nawyków, które się chwali i akceptuje w naszej kulturze, ze względu na silną potrzebę dostosowania się do grupy i przynależności do plemienia. Staramy się naśladować nawyki trzech grup społecznych: bliskich, rodzina i przyjaciele, licznych, plemię, oraz wpływowych, ludzie o wysokim statusie społecznym i prestiżu. Jedną z najskuteczniejszych metod nabywania lepszych nawyków jest dołączenie do kultury, w której po pierwsze twoje pożądane zachowanie jest zachowaniem normalnym oraz po drugie masz już z tą grupą coś wspólnego. Normalne zachowania plemienia często dominują nad oczekiwanymi zachowaniami jednostki. W większości przypadków wolimy mylić się wspólnie z grupą niż mieć słuszność w pojedynkę. Jeśli jakieś zachowanie może zaowocować poważaniem, szacunkiem i pochwałami, uważamy je za atrakcyjne.